Tomasz Olszewski, dzień dobry. Mamy prawie 7 minut po godzinie 11 w naszym studiu gość. Za chwilę porozmawiamy na temat pięknych, wspaniałych i ekologicznych ogrodów. Pani Katarzyna Bellingham, ogrodniczka z pasji i wykształcenia, od wielu lat pielęgnuje, projektuje ogrody, fotografuje, pisze dla polskich i zagranicznych czasopism. Prowadzi popularnego bloga Katarzyna Bellingham blogspot.com i stronę internetową naogrodowej.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Katarzyno, czym się różni ogród polski, typowy polski, od ogrodu typowego angielskiego?
To jest takie trudne pytanie. Trochę zawsze zadają mi właśnie różne osoby to pytanie. Ogród angielski przede wszystkim jest bardzo stary zazwyczaj, tak? Ogród angielski to jest ogród, który jest pielęgnowany, kochany.
Trawnik to ma pokolenia, przysłowiowy trawnik.
Tak. Od wielu, wielu lat. Ludzie naprawdę w Anglii mają troszkę więcej jednak tradycji, tak? Mają to bardziej we krwi, no, z różnych przyczyn ekonomicznych, historycznych, prawda, społecznych. My tutaj troszkę się musimy jeszcze dużo nauczyć. Musimy założyć jeszcze te ogrody, które będą piękne przez wiele, wiele lat. Do przodu, tak, jeżeli myślimy o tym. Ale w Anglii po prostu jest taka tradycja. Piękne trawy są związane z owcami, które się pasły tam od setek lat, tak? To potem dopiero wymyślili jakieś kosiarki i maszyny do pielęgnacji trawników, ale stąd się wziął właśnie piękny angielski trawnik, z tego, że musiał być, bo musiały coś jeść te owce.
A czy bardziej, że tak powiem, funkcja estetyczna, ozdobna, czy funkcja również taka użyteczna, użytkowa? Czy to można połączyć w jedno?
Jak najbardziej. Teraz są na całym świecie, a szczególnie w Anglii, bo Anglia jest takim wyznacznikiem, bardzo modne ogrody użytkowe. Ludzie ustawiają się na listę do działek, u nas w Polsce mówi działki pracownicze, tak?
U nas RODOS mówią teraz, rodzinne ogródki działkowe. Siatką, tak mówią.
No oby, żeby to były rodzinne ogródki działkowe, żeby to też u nas zaczęło się robić modne, bo dużo z nich jest, szczerze mówiąc, zupełnie porzuconych. Ale w Anglii takie listy są po 10 lat, tak? Żeby dostać działkę i naprawdę ludzie tak pięknie z nich korzystają i tam mają i kwiaty, i warzywa. Również przy jakichś różnych domach, takich bardziej bogatych czy arystokratycznych, jednak blisko domu jest przede wszystkim warzywnik.
A tam pewnie jest czuły ogrodnik, który się tym zajmuje, czy nie?
No, muszę powiedzieć szczerze, że ja byłam ogrodnikiem w wielu angielskich ogrodach i ciężko mi czasami było rywalizować z właścicielami. Miałam kilku takich właścicieli, właścicielek szczególnie, no zresztą panów i pań, to nie ma znaczenia, którzy po prostu tak żyli tym. Czy to był ktoś, kto pracował, powiedzmy, był jakimś żołnierzem, tak, czy w armii, to znał wszystkie nazwy łacińskie roślin, angielskie roślin, wiedział dokładnie, co robić, także nie prześcigniemy chyba ich w tym.
No ale będziemy się starali dogonić, być może przy pani pomocy. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Nasz numer 603-06-06-06. Jeśli państwo mają jakieś pytania dotyczące takiego właśnie ekologicznego podejścia do ogrodu, tego, aby ten ogród był i użytkowy, i estetyczny, i ozdobny, to oczywiście czekamy i, jak rozumiem, jak najmniej chemii, pani Katarzyno?
No wcale, staramy się wcale, bo i tak jest jej tak dużo dookoła, że musimy przestać całkowicie chemię używać, żeby jakoś, prawda, spojrzeć naszym dzieciom w oczy i wnukom, powiem tak mocno.
Stawiamy zatem na naturę i czekamy na państwa SMS-y. Katarzyna Bellingham, ogrodniczka w naszym studiu. Tak można mówić, pani Katarzyno, ogrodniczka? Jak
przede wszystkim ogrodniczka, tak.
No i właśnie teraz, wracając do tych ogrodów i do tych różnic, ale mówi pani tak, że w samych ogrodach brytyjskich, w angielskich ogrodach zaszła bardzo szybko, bardzo duża zmiana.
Ogromnie szybko, bardzo się zdziwiłam. Byliśmy 2 tygodnie temu w Anglii, żeśmy jeździli po wielu ogrodach przez cały tydzień i żeśmy robili wywiady z głównymi ogrodnikami albo z kuratorami ogrodów. Jestem po prostu naprawdę zszokowana, bo strasznie do przodu poszła właśnie ekologia w angielskich ogrodach. I nie mówię o takich małych, prywatnych ogrodach, gdzie decyzję podejmuje mąż i żona, tak? No to teraz już posadźmy jakąś, powiedzmy, roślinkę, która jest bardziej rodzimą niż powiedzmy jakieś tuje, tak? Te przysłowiowe nasze. Ale to jest też na skalę dużą. To jest w ogrodach miejskich, w parkach, w ogrodach botanicznych, w ogromnych założeniach arystokratycznych. Wszędzie ogromny nacisk na ekologię. I wszyscy mówią, że teraz po prostu chcą używać już tylko roślin, które faktycznie dobrze się czują w danym miejscu, żeby za bardzo nie podlewać. Podlewają czy to ręcznie, czy to za pomocą systemu nawadniającego, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rośliny naprawdę potrzebują tego. Nie ma tak, że nastawiają sobie, prawda, urządzenie, które samo wyczuwa wilgoć w ziemi i tam raz na jakiś czas się włącza. Nic takiego nie ma. I idą fizycznie, sprawdzają. Jeżeli roślina faktycznie pokazuje, że zaczyna być jakaś troszeczkę zasuszona, to dopiero wtedy włączają i to działa przez tam kilka dobrych godzin, tak, nawet przez 4 godziny, ale nie ma tak, że codziennie po 15 minut jest włączone nieodpowiedzialnie podlewanie, tak? To jest niesamowity teraz nacisk właśnie na podlewanie, na wybór roślin do ogrodu i na ściółkowanie, bo ściółkowanie dzięki niemu nie musimy oczywiście tak długo też podlewać. No i nie musimy mieć aż tyle osób do odchwaszczania.
No właśnie, a teraz proszę mi powiedzieć, to w takim razie, co jest największym grzechem w naszych ogrodach, w większości, tych ogrodach, które pani obserwuje, bo jeśli chodzi o nacisk na te rośliny, właśnie, bo kiedyś było tak, czasami jest tak, że jakaś roślina staje się modna i wszyscy chcą ją mieć, albo nie wszyscy, ale ci, którzy się tam interesują. Ale czy to te rośliny, które tak naprawdę nie są z naszego obszaru, nie są z naszej szerokości geograficznej, czy to jest ekologiczne podejście, czy to nie jest ekologiczne podejście?
No to jest trudne, dlatego, bo ludzie też mogą po prostu się pasjonować jakąś rośliną, kogoś, to na przykład bardzo im się podobają na przykład gatunki jakichś tropików i to jest okej, okay, prawda? Ja też mam frezje w domu, które w ogóle tutaj nie pasują, mam sobie uprawiam co roku, no bo ładnie pachną. Ale nie trzeba się dać zwariować, bo prawda jest taka, że to, co kupujemy w szkółkach, to też jest z jakiegoś powodu nam proponowane przez szkółkarzy, przez ludzi, którzy na tym robią po prostu pieniążki, tak? Musimy po prostu sami myśleć. To mnie właśnie najbardziej uderza, że my tutaj nie myślimy za siebie. Musimy stanąć, rozejrzeć się dookoła. Czy co będzie pasowało do naszego ogrodu? Jeżeli dookoła mamy lasy, powiedzmy jakieś liściaste, buczyna, jeżeli mamy graby, głogi czy modrzew nawet, no to dlaczego stosujemy gatunki i to na taką dużą skalę, na przykład jeżeli chodzi o żywopłoty, prawda, które w ogóle nie też, że są nie wiadomo skąd, z daleka, to jeszcze w dodatku tak naprawdę, no...
Na przykład, jaki ten gatunek z daleka na żywopłoty stosowany?
No ja tu nie będę tak trochę, zawsze o tym mówię, no już przykro mi, ale no tuje, tak? Okej. Okay. Możemy używać tuje, ale wtedy dlaczego używamy tuje piramidalne, które w życiu tak naprawdę nie będą żywopłotem, tak? Żywopłot, żywy płot, coś, co nas, prawda, od ulicy, czy od sąsiada odsłoni. Te żywopłoty nigdy nie będą żywopłotami, więc to jest, wydaje mi się, że to nie jest to winą osoby, która idzie do szkółki, tylko to niestety jest winą świadomości naszej, która jest, ale jest kreowana, czy, prawda, przez szkółkarzy, no niestety, i przez może programy ogrodnicze, nie wiem, nie chcę na nikogo tutaj zwalać tego, ale musimy się sami zastanowić, tak? Nie możemy iść i słuchać, tylko co inni nam mogą powiedzieć, używaj tego, sadź tamto. Musimy sami własnymi oczami popatrzeć, czy nam się to w ogóle podoba, czy to w ogóle tu pasuje. Okej, okay, oczywiście można używać kilku takich roślin w ogrodzie, ale zastanówmy się nad wyborem, jeżeli kupujemy 150 sztuk roślin na żywopłot, prawda? To wtedy zastanówmy się, może jednak uderzmy w grab, głóg.
No właśnie, co by pani, chciałem zapytać, to co by pani poleciła na taki żywopłot tu na naszym terenie?
Jeżeli chodzi o żywopłoty zimozielone, bo zawsze ludzie jednak wolą żywopłoty zimozielone, chociaż ja osobiście uwielbiam żywopłot, który zrzuca liście. U mnie jest, w ogrodzie jest grab. Jest piękny, dlatego, bo o każdej porze roku jest inny. A jeżeli ja widzę żywopłot albo więcej nasadzin, na przykład z iglaków, które przez cały rok mają taki sam kolor, no to zaczyna się to robić troszkę smutne i taka czarna dziura, tak, jeżeli jest to ciemne iglaki. Ale jeżeli ktoś bardzo by chciał jeszcze zimozielony sobie założyć żywopłot, to można oczywiście uderzyć w cisa, tak? Cis może nie jest najtańszym żywopłotem, ale jest bardzo, bardzo mocno.
Kosy się ucieszą, bo będą przylatywały na jagody.
Na jagody, dokładnie. I cisy są, no może to nie są te cisy, które teraz możemy kupić w szkółce, może nie są dokładnie tymi cisami, które 1000 lat temu rosły w polskich lasach, z których, prawda, królowie robili sobie jakieś instrumenty i łuki, ale jest jednak cis i to fajnie wygląda u nas, ładnie się komponuje. Pamiętajmy, że może cis wydaje nam się, że rośnie powoli, jest drogi, ale jeżeli będzie porządnie pielęgnowany, jeżeli będziemy go nawozić, jeżeli będziemy pamiętać, żeby u podstawy nie rosły chwast, jeżeli będziemy podlewać przez pierwsze kilka sezonów, to rośnie bardzo szybko. Cis ma rocznie ponad 20 centymetrów przyrostu, jeżeli naprawdę będziemy go pielęgnować. To jeżeli chodzi o żywopłot zimozielony. Ja jednak bardzo, bardzo polecam żywopłoty, które zrzucają liście, właśnie grab i buk do wysokich
niektórzy
żywopłotów.
Niektórzy nawet nie odróżniają grabu od buka. Wiem, że to bardzo trudno
bardzo
nawet
trudno.
Dla specjalistów, prawda? To jest kwestia, który ma proste gałązki, a który idzie tymi
jeden i drugi ma taką jakby pajęczą sieć tych gałązek i to też jest właśnie fajną rzeczą, jeżeli chodzi o graby i o buki, dlatego, bo zimą, nawet jeżeli zrzucą liście, to jednak one troszeczkę są takie jakby zimozielone, tak? Bo one nie są całkowicie gołe, tak jak na przykład lipa by była goła.
Te liście nigdy nie spadają wszystkie, prawda? Część tych liści
zostaje
w kolorze.
Po pierwsze graby i buki zaczynają już rozgałęzienie nad samą ziemią, tak? Więc od razu mamy tą siateczkę tych wszystkich gałęzi. Ale jeżeli chodzi o różnicę, to przede wszystkim liście buku są troszeczkę jakby większe i są troszkę bardziej płaskie. Liście grabu są takie bardziej karbowane, troszeczkę mniejsze, jednak one się pojawiają na krzewach, na drzewach około miesiąca wcześniej. Ja mam akurat mieszany żywopłot. Myśmy posadzili to, co mieliśmy w lesie, szczerze mówiąc. I skończyło się na tym, że teraz widzę różnicę, że najpierw grab wypuszczaliście, a potem dopiero jakiś miesiąc później buk i dopiero wtedy ten buk tak naprawdę zrzuca te stare liście, te brązowe liście. To też jest ładnie, prawda? Ale do niskich żywopłotów, tak powiedzmy do metra, to polecam jednak grab, a do wyższych żywopłotów na pewno buk. Jeszcze głuk. Głuk też jest pięknym żywopłotem, bardzo tradycyjnym w Polsce i pięknie,
pięknie kwitnie,
tak.
I że tak powiem, owoce są wspaniałe, mają mnóstwo witaminy C, przecież to jest skarbnica,
prawda? Piękne owoce, bardzo zdrowe, już nie mówię, że też są bardzo pożyteczne, jeżeli chodzi o różne mniejsze, prawda, zwierzęta. I też jest ma kolce, także jakby ktoś chciał taki bardziej obronny żywopłot, to można też to zastosować. I na przykład ja u siebie w ogrodzie mam żywopłot z głogu, który za parę lat, jak już te pędy główne będą troszkę grubsze, natnę troszeczkę z boku i będę zawijać pomiędzy poprzecznymi słupkami, tak jak przy układaniu jakiegoś płotu, takiego wiejskiego płotku rustykalnego. Zrobię tak zwany żywy płot, tak? No, będzie żywopłot, ale faktycznie będzie żywym płotem i wtedy tak naprawdę już nawet podobno zając przez to nie przejdzie.
603-06-06-06. Czekamy także na Państwa pomysły. Ale teraz a propos tego, rozmawialiśmy wcześniej, powiedziała Pani, że bardzo wiele osób uważa, że drzewa, te starsze drzewa, to jest wręcz wróg, bo to przeszkadza rozmaitym architektom krajobrazu, jak to się teraz niejednokrotnie mówi, czy projektantom ogrodów. Najpierw, żeby było płasko całkiem, tak, a potem przywieziemy ze szkółki takie już podchowane rośliny, posadzimy i wszystko będzie tak, jak powinno być. Tak,
potem szczególnie, że kupują takie same duże drzewa ze szkółki, które kosztują 1000 zł, prawda, i są potem bardzo trudne w pielęgnacji, jeszcze w dodatku muszą być palikowane na 150 lat. Także z tymi dużymi drzewami to jest tak, że faktycznie bardzo często, a muszę przyznać, że to był projektant angielski, po którym poprawialiśmy ogród ostatnio, i ten projektant angielski, pierwszą rzecz, którą zrobił, to pozbył się dwóch jedynych drzew, dorosłych, dużych, tak, które były na terenie tego ogrodu. To były dwa iglaki, ale jeden z nich był bardzo piękny, duży cis, także mi to tak nie przeszkadzają, mi, broń Boże, iglaki w ten sposób. Także myśmy oczywiście je zachowali i potem dookoła tych drzew zaprojektowali resztę ogrodu. Ale niestety ludzie lubią pozbywać się wszystkiego i sobie działać na takim czystym, prawda, płótnie. A muszę powiedzieć, że i tak w Polsce mamy bardzo dobrze, dlatego, bo większość ogrodów, które projektujemy i które zakładamy, jest faktycznie na takim płaskim, no albo niekoniecznie płaskim tutaj u nas na Pomorzu, na Kaszubach terenie, ale nie ma nic innego, tak? A w Anglii nie ma tak. W Anglii wszystkie ogrody są stare i trzeba faktycznie działać z tym, co się zastanie.
Czyli u nas są większe możliwości, bo mniejsze ograniczenia.
Można się bardziej popisać, tak.
Pan Jacek pisze, cis jest najlepszym żywopłotem, ale wymaga czasu, ale potem odda swe piękno, wiem, bo mam. Tak,
super.
Pisze pan Jacek.
Fajnie.
Ważna informacja od pana Witka, korek 2 km, koniec obwodnicy w Gdyni, czyli wjazd w ulicę Morską. A pani Ania pyta, a czym ściółkują w Anglii? Korą sosnową?
W Anglii jest troszkę więcej opcji, dlatego, bo w Anglii, jak my mamy, prawda, śmietniki, wystawiamy raz na 2 tygodnie, to jeden ze śmietników w Anglii to jest tylko i wyłącznie powinien być wypełniony odpadkami z ogrodu, tak. I to są też właśnie ścinki, też to są ścinki od ludzi z żywopłotów, bo tam też stosuje się zimozielone żywopłoty. I to wszystko idzie na ogromne hałdy i z tego miasto samo robi ściółkę, prawda? To osiąga ogromne temperatury, dlatego tam nie ma już potem żadnych nasion, chwastów ani nic, więc to jest naprawdę fajna sprawa i można pojechać i naprawdę tanio kupić tą ściółkę. W Polsce niestety nie mamy tego, prawda, tego przywileju, ale jest też dużo innych. Zależy od ogrodu. Jeżeli na przykład jest to ogród leśny, trochę cienisty, to jak najbardziej kora, ale jak najmniejsza kora. Kiedyś pamiętam, żeśmy mieli praktykę w jakimś pięknym parku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i tam żeśmy stosowali korę paloną. Nie wiem, czy coś takiego jeszcze, że tak powiem, można kupić.
Przyznaję, że nie widziałem chyba nigdy.
Ale kora palona by była super, dlatego, bo jest drobna, a poza tym pamiętajmy o tym, że kora to jest żywe drzewo, to jest kawałek drzewa. Więc jeżeli kora jest stosowana jako ściółka, to natychmiast wszystkie mikroorganizmy z gleby wychodzą z tej gleby, łapią się za tą ściółkę i spędzają może nawet rok na rozłożeniu jej, tak? One zrobią wszystko, żeby tą ściółkę rozłożyć i w tym samym czasie nie zajmują się naszą glebą. A jak nie ma mikroorganizmów w glebie, nie zachodzi, prawda, nie zachodzą różne mikoryza tak zwana, która bardzo potrzebna jest do rozwoju korzenia, więc zubożeje nam gleba, jeżeli użyjemy kory. No ale nie mamy za bardzo nic innego, więc jeżeli się da, to jak najmniejszą, żeby tym mikroorganizmom było jak najłatwiej. Jeżeli się da, to paloną i tylko w takich miejscach, gdzie naprawdę to pasuje. Ogólnie to na byliny to bym wolała coś innego dać. Ja używam przekompostowanego obornika z gospodarstwa, tam od siebie, gdzie mieszkam niedaleko, kupuję od gospodarza, ale może to też świetnie nadaje się obornik ze stajni, a w stajni bardzo często lubią ten obornik nawet oddać, bo nie bardzo mają co z tym robić i to też bardzo dobrze się nadaje, nie, na kościółka. Czasami w ogrodach pasuje użycie na przykład kamyczków takich małych, jak tu przed Radiem Gdańsk widziałam, otoczaków, też bardzo ładnie to wygląda, ale tylko, że wtedy to pasuje może bardziej do nie ogrodów leśnych, tylko do jakichś śródziemnomorskich, ziołowych, tak, żeby tak tematycznie nie odbiegać.
603-06-06-06, czekamy także na Państwa pytania, na Państwa spostrzeżenia, na Państwa przykłady Państwa ogrodniczej działalności. A do rozmowy wracamy za kilka minut. Gościem jest pani Katarzyna Bellingham, ogrodniczka z pasji, z wykształcenia, specjalistka w dziedzinie angielskich ogrodów. Także pan Jacek pisze, na naszym terenie kora drobna jest wydmuchiwana przez wiatr, konieczne są obrzeża.
Tak, obrzeża. Ja zawsze stosuję obrzeża w ogrodach, ale to są konieczne obrzeża nie tylko z tego powodu. Obrzeża są wskazane z wielu przyczyn. Jedna taka przyczyna to jest, że to po prostu o wiele ładniej wygląda, jak się ma obrzeże. Jakiekolwiek. Po drugie, jak jest, prawda, jakaś granica pomiędzy różnymi nawierzchniami, czy to jest trawa i ziemia, czy to jest trawa i żwir, czy kora, no to jedno na drugie zachodzi. To, czy jest drobna kora, czy to jest duża kora, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego, bo ptaki swoje robią, tak? Ptaki lubią w tej korze tam grzebać, szukają pomiędzy korą w ziemi drzownic i one to wszystko rozwalą, dlatego bardzo są wskazane na, prawda, jakieś krawędzie. Różne można użyć krawędzie. Bardzo fajnie się używa wzdłuż, jeżeli mamy trawnik, to bardzo fajnie jest ułożyć wzdłuż trawnika, na przykład krawędź albo z cegieł, tylko z takich cegieł, które po prostu nie popękają zimą, prawda, albo z kostki.
Rozbiórkowe trzeba kupić, bo one są...
Tak, i może warto też zaprezerwować, zakonserwować je też, nie? Jakimś specjalnym preparatem. I też bardzo fajnie wygląda naturalnie duże kostki, takie 10 cm na 10, kostki naturalne, granitowe. Albo nawet z jakichś firm, teraz robią różne firmy, zresztą polskie, piękne te płytki, które wyglądają jak prawdziwy kamień, a tak naprawdę są betonem. To też fajnie jest użyć. Bo potem jak ścinamy trawę, to jedziemy sobie jednym kółeczkiem po tej krawędzi, tak? A drugim kółeczkiem po trawniku. I mamy tak piękną krawędź trawnika, czyściutką. Jeżeli na przykład mamy trawnik i rabatę, to i nie chcemy układać tej krawędzi z kamienia czy z płytek, które naprawdę zawsze powinny być na jakimś malutkim chociażby fundamencie i zacementowane, bo potem będą chwasty przerastać, to będzie wyglądało bardzo kiepsko. Jeżeli nie chcemy jednak tego użyć, to trzeba kupić, jest takie, podobno już jest w Polsce, ja szczerze mówiąc jeszcze tego nie mam, ale słyszałam z dobrych źródeł, że jest w Polsce takie narzędzie, które przycina kanty trawy. To są tak jakby nażyce pod takim specjalnym kątem, nie jakby do przodu, tylko wzdłuż. I idzie się prawda, przycina te kanty tej trawy raz na tydzień w sezonie. W Anglii to jest bardzo normalne. To się robi w każdym ogrodzie, każdy ma to narzędzie. Ja pamiętam, jak byłam studentką jeszcze w zamku takim tudoriańskim w Kent, w hrabstwie Kent, to tak naprawdę studentowi dają najgorsze roboty, więc dla mnie taka robota to był przez cały tydzień właściwie robiłam te kanty trawy w różnych częściach ogrodu. Tak? Już czasami już mi się to śniło po nocach. Ale to też jest bardzo ładna krawędź i to podobno też już można kupić, to się nazywa po angielsku edging shears i to naprawdę jest łatwe, a jak się nic nie zrobi w ogrodzie, tylko wyjdzie zrobić te kanty, to wygląda jak, to tak naprawdę ładnie wygląda, jakby ktoś spędził cały tydzień na pielęgnacji ogrodu. Wystarczy zrobić to i już wygląda pięknie.
Kolejne SMS-y, bo tak widzę, że żywopłoty bardzo zainteresowały naszych słuchaczy. Grab ma piłkowane brzegi liści, a bóg gładkie. Pozdrawiam Lechu Leśniczy, PS. Żywopłot z ligustra też ładny.
Żywopłot z ligustra też ładny. Pozdrawiam Lecha również. Bardzo, bardzo dobra obserwacja, prawda? Ligustr, mam takie doświadczenia, że ligustr bardzo daleko wypuszcza korzenie. Ostatnio żeśmy robili ogród, który był otoczony właśnie takim żywopłotem z ligustra, dosyć wysokim, już miał z 2 metry. I żeśmy chcieli wewnątrz tego ogrodu, to było gdzieś tam na planie, powiedzmy prostokąta, wewnątrz tego ogrodu wyznaczonego tym dużym ligustrem, chcieliśmy założyć taki ogród angielski, mały, mały. Chcieliśmy tam posadzić bukszpany, byliny takie kolorowe i strasznie daleko od tego żywopłotu wykopywaliśmy jeszcze te korzenie z tego ligustra, więc myślę, że może to też nie jest tak za dobre dla roślin, które by na przykład rosły blisko tego ligustra, tak? To, że musieliśmy wykopywać te korzenie, to nie problem, tak? No to praca taka jest. Ale jeżeli coś tam jest nasadzone później i jeżeli 5 metrów od tego żywopłotu jeszcze są jego korzenie, to wydaje mi się, że on może zabierać dużo składników pokarmowych i wody roślinom, które są nowo posadzone i które dopiero próbują tam, prawda, się zaaklimatyzować. Więc jeżeli chodzi o ligustro, tak. A poza tym bardzo lubię, bo u mojego dziadka rósł i mam dobre wspomnienia.
Pani Agnieszka pisze, witam. Ja mam żywopłot z ałyczy, tak zwana mirabelka. Rośnie pięknie, jednak jest kłopot, gdyż nornice ryją w korzeniach i pojedyncze krzaki padają. Czy jest na to sposób?
O, nornice, tak, to jest wieczny problem. Jak to mój mąż angielski mówi, rolnice. No, to są różne sposoby. Akurat my mamy psa, który uwielbia łapać nornice i dzięki Bogu nie mamy tych nornic, ale to jest ogromny problem, jeżeli chodzi o nornice. Nie ma tak, że można jakoś magicznie je przegonić z ogrodu. Dużo jest różnych pomysłów, że trzeba po prostu być w ogrodzie cały czas, bo nie lubią, jak tam coś się dzieje, ale to też tak naprawdę nawet ludzie zostawiają jakieś radia włączone, prawda, przez całą noc. Nie wydaje mi się, żeby to pomagało.
Może niewłaściwa stacja i nornice nie wiedzą, co robić.
Nie, naprawdę z nornicami to jest duży problem. Nie potrafię nic takiego pani powiedzieć. Trzeba po prostu chodzić i te z powrotem zakopywać te dziury, żeby te rośliny... Trzeba po prostu zrobić tak, żeby tym roślinom było jak najlepiej. Pomimo tego, że są podkopywane, no to trzeba walczyć, tak? Każdy ogrodnik to jest taki trochę żołnierz.
To trzeba ją zasypać, te dziury, tak?
No trzeba zasypać, no ale wiadomo, jak nornica podkopie w ten sposób, że korzenie wyrwie, to czy tam wypchnie, to już nic się nie da zrobić. To jest taka trochę sezonowa praca, jak są nornice.
Coś za coś w życiu. No ale mamy towarzystwo.
Ale my też mamy nornice. Wszyscy mają chyba nornice. W Anglii nie mieliśmy tego problemu, ale w Polsce mamy wszystko, co się da.
Pan Tomasz Gdyni pyta, a co na temat bukszpanu? Nadaje się na żywopłot?
Tak, jak najbardziej. Tylko bukszpan jest krzewem, tak? Na przykład buk i grab. To są rośliny, to są drzewa, więc wyrosną wyżej. Bukszpan jest niski, jest świetnym materiałem na takie niższe żywopłoty, szczególnie, że u nas, przynajmniej tutaj na północy Polski, bardzo dobrze rośnie. Ja zauważyłam, że na Kaszubach świetnie rośnie, świetnie sobie radzi, a z doświadczenia wiem, że ten bukszpan rośnie właściwie wszędzie, i w cieniu, i w słońcu, i trochę mokrej glebie, trochę lżejszej, piaszczystej. Także jak najbardziej ja używam bukszpanów zazwyczaj w ogródkach na niskie żywopłoty, do około 30 cm i też na szerokość około 30 cm. Świetnie wyglądają właśnie w ogrodach takich ozdobnych, warzywnych, czy w ziołowych, czy właśnie jakiś tam angielski ogród, że chce się zrobić dookoła taką obwódkę z takiego formalnego bukszpanu, a w środku się nasadzi takie luźniejsze byliny. To też bardzo pięknie wygląda, ale jestem za tak, jeżeli chodzi o bukszpan.
Do 30, nie takie, do metra to już nie.
Znaczy są, ja zauważam, że na wsi, jak się jeździ, to przy kapliczkach czasami są posadzone tak bukszpany wiele lat temu i faktycznie dorastają tam, powiedzmy, do metra, to one dorastają, ale one też chorują. Są różne choroby bukszpanów i jak taka choroba dorwie takiego, że tak powiem, bukszpana, to potem to trzeba było przyciąć z powrotem do 30 centymetrów, więc trzeba uważać. Więc żeby, jeżeli ktoś ma takie wysokie żywopłoty z bukszpanu i martwi się o to, żeby nie stracić tych żywopłotów, to polecam opryski z jakichś takich mocno skoncentrowanych preparatów z mikroorganizmami. My na przykład robimy opryski ze skoncentrowanego skoncentrowanych alg morskich. Można też robić to na przykład z pokrzywy albo z żywokostu i to potem tym efektowne mikroorganizmy, to w ogóle już można kupić w sklepie, więc to jest super proste. I tym robimy opryski na tych bukszpanach co roku i dzięki temu te bukszpany są mocne, takie zdrowe i nie przyjmują chorób.
Pan Piotr tutaj polemizuje z angielskimi ogrodami i z tym, że wszystkie są takie zadbane. Pisze tak, panie Tomaszu, tak naprawdę to angielski ogród w teorii to jedno, w praktyce to drugie. Większość sąsiadów ma posadzone, co gdzie popadnie, bez żadnego planowania. Pozdrawiam z pochmurnego tamtą, jak zwykle, Piotr.
No to zależy gdzie, oczywiście. Pewnie, że jest dużo bardzo kiepskich ogrodów. Na przykład jeżeli pan jest w mieście, to miejskie ogrody to już w ogóle jest klęska w ogrodach. Niestety to jest tyle samo tych tuj, niezadbanych, śmietników.
Ale w mieście angielskim czy w mieście polskim?
W mieście angielskim. No niestety to wiadomo, to zależy od wielu rzeczy. To jest bardzo taki kompleksowa sprawa, ale jeżeli pan by chciał sobie pojeździć, pozwiedzać takie większe ogrody udostępnione dla publiczności albo jakieś nawet i mniejsze, prywatne, które są udostępnione dla publiczności, czyli dla ludzi płacących. W Anglii jest taka fajna rzecz, że można niektóre ogrody otwierają chociażby raz w roku, tak? I można sobie wziąć taką małą żółtą książeczkę i w tej żółtej książeczce jest napisane, w jakiej wsi, w jakim miasteczku są otwarte ogrody. I myślę, że gdyby pan Piotr tutaj w tamtą znalazł taką żółtą książeczkę, to na pewno by znalazł jakieś fajne ogrody miejskie, które by mu się spodobały.
Pani Katarzyna napisze tak, pomiędzy tujkami przy płocie mam zatopioną linię z kostki brukowej. Ułatwia to koszenie, ale jeszcze koszmar przy wyspie z różami. Kamienie pomagają, ale wysiewa się trawka sama, a jak skutecznie zlikwidować koniczynę z trawnika, bo walczę trzeci rok chemicznie i mechanicznie i dalej wracają, ta pani Katarzyna.
Ojejku, to pani na pewno nie ucieszy się na moją odpowiedź, bo my koniczynę to w trawniku specjalnie wysialiśmy.
Nie walczy pani.
To znaczy, sposób... no my w ogóle dla nas, my mamy dosyć duży trawnik przed domem, nie wiem, jakieś 300-400 metrów może. I dzięki temu, że mamy koniczynę, to ten trawnik latem w ogóle jest zielony. Bo nie oszukujmy się, że jak przyjdzie susza, to ta trawka z pomiędzy koniczyny...
W tym roku bardzo było marnie.
Oczywiście, ta trawka z pomiędzy koniczyny wszystko nam, że tak powiem, pozdycha, tak, zrobi się brązowe, ta trawa potem wróci, jak będzie znowu jakiś deszcz, nawodnienie. Ale póki co mamy koniczynę, ta koniczyna zawsze jest zielona. Potem jeszcze zaczyna kwitnąć. Mamy tyle czmieli, tyle pszczół, że to po prostu dla nas to jest takie zjawisko. Nie możemy tego nawet skosić, szczerze mówiąc, bo nam tego strasznie szkoda skosić, bo byśmy kosili czmiele, tak? Także zostawiamy sobie to. No i potem, jak już przyjdzie na przykład opady, teraz są akurat opady w lipcu, bo lipiec podobno jest najbardziej mokrym miesiącem w roku, to ta trawa wraca do siebie, koniczyna już przekwitła, możemy to wszystko skosić i tak jakby się nic nie stało. Nadal mamy piękną, zieloną darnę, na której gramy w krokieta, bawimy się, dzieciaki grają w piłkę nożną. Może nie jest to taka jakaś super, prawda, trawa, która wymarzona przez szczególnie panów.
Taka przywieziona w rolce i
dokładnie, ale jest naprawdę praktyczna, mocna i jej się nie da zabić i jej w ogóle nie podlewamy.
To może jest jakaś rada, bo przy okazji zaoszczędzimy na wodzie.
Oczywiście, no to nie ma w ogóle szans, żeby taki trawnik podlewać. Żeśmy podlewali go w pierwszym roku jak najbardziej, żeśmy musieli mu pomóc się, prawda, zaaklimatyzować, ale potem to już w drugim, trzecim, teraz jest trzeci sezon tego trawnika, nie podlewamy tego już, chociaż jest dosyć sucho latem, prawda?
Tutaj taki zestaw roślin, nie pytanie. Mam w ogrodzie 60-letni orzech, 5 metrów, 30-letni jaśmin, w ubiegłym roku pachną, to około 10 metrów akwa... Ałyczy. I 40-letni świerk. Co powie pani o takim ogrodzie? Takie pytanie.
No ja bym z tym ogrodem zrobiła dużo pięknych rzeczy, bo to są fajne, duże drzewa, tak? A to jest o wiele trudniej zasadzić młode drzewko i czekać 40 czy 30 lat, tak? 60 lat, niż, prawda, niż my tak samo, jak żeśmy szukali ziemi naszej na Kaszubach, którą żeśmy kupili wiele, wiele lat temu, to żeśmy szukali czegoś, na którym są drzewa. Bo drzewo jest łatwiej wyciąć, niż potem siedzieć 100 lat i czekać, prawda? Dlatego bardzo się cieszę, że pan ma tyle drzew. Powinien pan teraz po prostu coś dookoła nich, że tak powiem, przylepić, więc są to duże drzewa, więc oprócz tego jaśminowca, bo to chyba był jaśminowiec, prawda, pachnący.
Tak, 30-letni.
Tak, na pewno jest piękny, na pewno teraz kwitnie. To oprócz tego, no to wszystko są dosyć duże drzewa, więc ja uderzyłabym teraz w jakieś średnie drzewka, średniej wielkości, żeby coś, prawda, podsadzić, na przykład jakieś jabłonki rajskie, może jakieś krzewy typu kalina pachnąca, żeby ten sezon też rozciągnąć, prawda, bo jeżeli kalina pachnąca kwitnie wiosną, a jaśminowiec pachnie teraz, no to zawsze będzie coś fajnego pachnącego w ogrodzie. Czyli uzupełnić to jakimś takim środkowym piętrem, no i potem jeszcze uderzyć na dole w jakieś bylinki, prawda? Oczywiście te wszystkie krzewy i drzewa zacienią, więc trzeba by było pomyśleć o jakichś roślinach lubiących takie leśne stanowiska, a tych jest bardzo, bardzo dużo. I na pewno, jeżeli posadzimy to w takim miejscu, gdzie są takie duże drzewa, to na pewno w pierwszym sezonie i drugim ułożyłabym linię kroplującą i na pewno ściółka.
Co to jest linia kroplująca?
To jest to, co macie przed radiem. To jest linia kroplująca, to jest sposób nawadniania. Po prostu rozłożona rurka, w której są dziurki. I przez te dziurki troszeczkę wody wychodzi, prawda? To jest
urządzenie niestety, znam, natomiast nie znałem tego określenia.
To jest niestety potrzebne, szczególnie, no bo no nie oszukujmy się, to nie jest naturalne. Jak zakładamy ogrody, to jest jakieś takie sztuczne środowisko, więc musimy sobie pomóc. A jeżeli sadzimy rośliny u podstawy dużych drzew, to podlewanie jest konieczne. Ale potem, wie pan co, na pewno bym zabrała to podlewanie po kilku latach, bo jeżeli będziemy zawsze do końca świata podlewać roślinki, to nigdy im się nie wytworzy porządny korzeń. Nigdy nie będą tak naprawdę mogły same o siebie zadbać.
Czyli pomagamy, ale w pewnym momencie dajemy samodzielność.
Musimy,
tak
koniecznie.
Jak z dziećmi, bo inaczej będą do końca życia siedziały.
No będą od nas uzależnione. A co się stanie, jak wyjedziemy gdzieś do Dubaju na 10 lat albo coś w tym stylu? Rośliny przestaną być podlewane regularnie. Natychmiast zaczną chorować. Dlaczego? Bo będą słabe. Rzucą się na nie szkodniki, wszelkie mszyce, wszelkie choroby grzybowe, bo będą już słabe, prawda? I wtedy ten pan wróci i nie będzie nic.
Czyli pomagamy, ale mądrze. Pomagamy. Pan Tomasz pyta, co płynący bluszcz na ogrodzeniu.
Bluszcz, tak.
Bluszcz. Ale to rozumiem, że to już
jako
nie
żywopłot,
mówimy o
tak?
żywopłot
też,
ze wspomaganiem.
Jak najbardziej, bardzo dobry pomysł, tylko tak, bluszcz lubi trochę, no przede wszystkim zacienione i średnio zacienione stanowiska, więc na słońcu nam to niestety nie wyjdzie. Faktycznie fajnie się pnie do góry, sam się będzie czepiał, ale to też zajmie troszkę czasu, tak, więc najlepiej kupić bluszcz niski, nie taki wielki, dlatego, bo on się sam nie przyczepi już na takim dużym stadium rozwoju. Lepiej kupić mniejszą roślinę, ona zawsze potem szybciej rośnie, porządnie ją posadzić, zadbać o to, że przy sadzeniu musi być porządnie podlana, musi być dosypane troszeczkę obornika, jakiegoś humusa. Potem konieczne wyściółkowanie jest, żeby nie było chwastów dookoła, prawda, te rośliny i potem ta roślina sobie będzie szybciutko rosła do góry.
Pani Emilia, jeszcze a propos koniczyny pisze, ja u siebie wytępiłam koniczynę widelcem, czołgając się po trawniku.
No, tak.
Faktem jest, że mój ogródek duży nie jest.
Nie, oczywiście, że jak się ma, powiedzmy, jak się ma mały ogródek i naprawdę by się chciało mieć taki piękny trawniczek zadbany, taki, prawda, taki klejnocik w ogrodzie, no to wiadomo, że to trzeba, to można wtedy i z widelcem i różne sposoby też znam. Jak się chce, to można.
Fajnie jest, jak na tym klejnociku są tu stokrotki, tu koniczyna, tutaj coś innego.
To znaczy w Anglii
taki
i teraz właśnie to znowu mówię o tym, co tam widziałam te 2 tygodnie temu, to na pewno taki ogród z trawnikiem, z koniczyną, to jest teraz bardzo modny. I no i przede wszystkim modny to jedna sprawa, ale przede wszystkim to jest zdrowe dla nas, dla naszej planety.
I miód jest z czego pszczółkom robić.
Oczywiście, nie oszukujmy się, już żeśmy tak zaszli daleko z tą sterylizacją i siebie, i naszych ogrodów, i naszego świata, że to już trzeba się wyluzować.
Pan Piotr pyta, czy może laurowiśnia na żywopłot jest zawsze zielona?
Tak, tak, laurowiśnia też jest fajnym krzewem i w Anglii na przykład bardzo, bardzo popularnym, tylko że u nas bardzo często przemarza niestety, więc ona nie zginie.
Sorry, taki mamy klimat, tak?
Tak, dokładnie, ona może nie zginie, ale ona może mieć porażone liście przez mróz, a szczególnie mroźny wiatr, bo rośliny nie tak bardzo boją się mrozu samego w sobie, że są niskie temperatury, tylko bardzo często już później w lutym czy w marcu, jak są mroźne wiatry, właśnie cierpią ich liście, więc może taki żywopłot nie osiągnie jakichś rozmiarów, bo będziemy musieli cały czas przycinać, tak, do tego miejsca, gdzie liście nie były porażone i wtedy ten żywopłot nie będzie duży, ale jak najbardziej też fajna roślina.
Pani Ania pisze tak, rabatę można zrobić w lekkim zaniżaniu względem trawnika. Wtedy obrzeżem trzymającym kory jest krawędź trawnika. My nie stosujemy obrzeży, trawnik krawędziujemy krawędziarką ręczną.
Taki
półokrągły szpadel lub krawędziarką spalinową. Piękne krawędzie to podstawa, pisze
tak
pani
jest,
Ania z uśmiechem.
Tak jest, zgadzam się. Tak jak mówiłam, można nic nie robić w ogrodzie, tylko te krawędzie, a i tak wygląda pięknie. Też się zgadzam.
Czyli podstawa to piękne krawędzie. Jedziemy dalej w takim razie. Pani Joanna, a czym zlikwidować te wstrętne chwaściska? Czy chwaściska są wstrętne?
Ja to znaczy, takie, co to jest
bo
chwast,
tak? Patrzę na lebiodę i sobie myślę, no przecież pyszna zupa, prawda? Ja wiem, że niektórym się może źle kojarzyć, prawda, z czasami, ale
oczywiście.
W dzisiejszych czasach to jest wręcz rarytas, luksus,
znaczy,
można pesto
musimy
zrobić.
Pomyśleć, tak, co jest chwastem. Definicja chwastu,
bylica
roślina,
jest chwastem,
która rośnie w złym miejscu, tak, powiedzmy, która nam się w miejscu, która nam się nie podoba. No, zależy, jeżeli mamy na przykład rabatę, to żeby pozbyć się chwastów, to ściółkowanie, to powtarzam zawsze, tak, i można ściółkować włókniną, agrowłókniną, którą też przed radiem widziałam, że zastosowaliście. I to też pomaga. Chwasty wychodzą tylko potem w tych okrągłych przestrzeniach, gdzie była posadzona roślina, czy faktycznie można, ale i tak trzeba będzie te chwasty wyrywać. Czyli ściółkowanie albo agrowłókniną, ale na agrowłókninę coś trzeba dać, bo to brzydko wygląda. Albo w ogóle bez agrowłókniny i tylko na przykład bardzo miałka kora, czy żwir, otoczaki, o których wcześniej mówiłam. Tak się pozbędziecie państwo chwastów. I też właśnie pan się, redaktor, pytał mnie na początku, co mnie tutaj najbardziej razi w polskich ogrodach, to, że właśnie strasznie dużo widać gleby. Jest rabata i 3 rośliny na krzyż. Te rabaty muszą być wypełnione całkowicie roślinnością. Te rabaty muszą wyglądać tak, że są gęste, że są pełne, że nie widać w ogóle gleby i wtedy też te chwasty nie będą miały światła, więc nie będą rosły, prawda? Na początku sezonu, pod koniec maja, w czerwcu jest ten problem, że faktycznie są te chwaściki, wychodzą, bo te rabaty są jeszcze takie nie za bardzo gęste, prawda? Ale potem już tych chwastów nie ma, więc trzeba wyjść w tym czerwcu z haczką albo na kolana, zerwać te chwasty, przecierpieć, a potem sadzenie gęsto i ściółkowanie.
Pani Agnieszka pisze o swoim problemie. Ja znam ten problem, ale nie traktuję go jako problemu. Ja przegrywam wojnę z podagrycznikiem, czy coś poza chemią?
To jest bardzo, bardzo ciężki chwast.
Mnie też atakuje podagrycznik okrutnie.
To jest bardzo ciężki chwast i powiem, że to jest duży problem i faktycznie, jeżeli się go... Wiem, że ludzie stosują mechaniczne,
Sałatka jeszcze jest dobra z podagrycznikiem.
Dobra, tylko no niestety ja wiem, jak to jest, dlatego jak się ma mały ogród i by się chciało mieć jakieś rośliny ozdobne, a ten podagrycznik wchodzi i wszędzie wyrasta, to nie jest fajnie, więc no niestety to tak samo jak ze skrzypem trochę, bo skrzypu nawet jakby
Oj,
się...
skrzypu mam pełno.
Nawet jakby się chciało go chemią potraktować, to i tak się nie daje skrzyp, prawda? To jest taki dinozaur, jeżeli chodzi o ogrody.
Ale jest dobry dla płukanki do włosów.
Skrzyp jest dobry na bardzo, bardzo dużo rzeczy, tylko nie zawsze wyrasta w dobrym miejscu, tak samo jak ten podagrycznik. Więc no niestety, no to też nie jest dobry, pomysł, ale tylko i wyłącznie widełkami ręcznymi wykopywanie tych chwastów, że tak powiem, na bieżąco, ale prawda jest taka, nie będę kłamać, jeżeli wykopujemy widełkami, to niestety też pomagamy mu się trochę rozmnożyć, bo podagrycznik ma bardzo kruche korzenie, które specjalnie są tak zaprojektowane przez naturę, żeby się jak najbardziej rozpadało na jak najwięcej kawałków i potem z każdego kawałka wyrasta nowy podagrycznik. Także bardzo, bardzo ostrożnie. Trzeba czekać może po deszczu, troszkę gleba podeschnie, jak są takie dobre warunki, żeby te korzenie nam się nie obrywały z tymi grudkami ziemi, prawda? I wtedy wziąć widełki i tak bardzo delikatnie to ale no chemia to nawet, powiem szczerze, że z doświadczenia wiem, że nawet ten słynny Roundup, jeżeli chodzi o podagrycznik, niekoniecznie zadziała, naprawdę.
Ja widziałem, jak to jeden człowiek użył tego tam w swoim takim niewielkim ogrodzie, to wyglądało przerażająco, jak po jakimś chemicznym, jakby ktoś napadłem po
tak. Ja widziałam dużo takich miejsc.
Zgroza. Kolejny SMS od pani Steni. Z trawnika koniczynę wykurzyłam saletrą amonową, ale za to mam stokrotki i rozrastają się niesamowicie.
No tak, stokrotki mogą się rozrastać niesamowicie. To jest właśnie też problem. Wszystko by trzeba by było jakoś kontrolować.
A zupa ze stokrotek jest świetna. No przecież to wszystko jest, można zjeść.
To znaczy, jeżeli chodzi o stokrotki, to pewnie by warto było po prostu regularnie przycinać też prawda, trawę, bo jeżeli się cały czas będzie przycinało co tydzień, to może te stokrotki nie będą miały tak za bardzo szans się rozrosnąć, bo one jednak rozsiewają się z nasion, czyli stokrotka wyrośnie, ma kwiat, potem tak z kwiatu zrobią się nasiona i te nasiona się rozsieją, więc też trzeba może wejść w dobrym momencie. To samo, jeżeli chodzi o wszystkie inne chwasty, które się w ten sposób rozsiewają i w odpowiednim momencie ściąć te kwiaty, prawda, żeby one się nie rozsiewały.
Czyli zanim się już zawiąże tam, tak jak te wszystkie chwasty, zanim to się zacznie wysiewać, to wtedy...
Ale prawda jest taka, że to jest problem z tymi stokrotkami, bo one faktycznie bardzo szybko są, bardzo ekspansywne. Jeżeli pani to przeszkadza, to niech pani zostawi sobie trochę tych stokrotek.
Ładne są,
ale czasami one mają takie rozety, które naprawdę nie pozwalają trawie rosnąć w ogóle. Także albo zamienić w łąkę kwietną, którą my na przykład ja mam, albo po prostu nawet wziąć łopatką, wykopać te stokrotki i może komuś dać. Na przykład ja bardzo chętnie bym przyjęła takie stokrotki do swojego ogrodu.
Witam, czy można zrobić żywopłot z forsycji? Uwielbiam ten krzew. No pierwszy chyba kwitnący u nas wiosną.
Można, tak. Oczywiście można zrobić żywopłot ze wszystkiego. Prawda jest taka, że naprawdę żywopłot można robić z każdego.
Śnieguliczki kiedyś były popularne w wielu miejscach.
Tak. Ale jeżeli chodzi, no musimy porównać, prawda? Jest forsycja, powiedzmy, która kwitnie na zeszłorocznych pędach, tak? Czyli musimy przyciąć go w takim czasie, żeby to w ogóle kwitło, tak? Musimy wiedzieć dokładnie, kiedy to przyciąć, ten żywopłot, żeby on zakwitł na przyszłe wiosny, bo on kwitnie bardzo wcześnie, więc on musi zakwitnąć na tych pędach, które się wytworzyły już poprzedniego sezonu, więc wtedy natychmiast po przekwitnięciu może, jeżeli pan przytnie, to faktycznie będzie to kwitło. Poza tym nigdy to nie będzie tak naprawdę żywopłot formowany. Niektórzy ludzie lubią mieć żywopłot, powiedzmy, czy jest z bukszpanu, czy z grabu, on wtedy jest taki równiutki, prawda? Bo to też w pewnym sensie jest jakąś taką strukturalnym dodatkiem do ogrodu. Ten żywopłot z forsycji będzie taki bardziej rozczochrany i będzie masakrycznie żółty przez pewien okres w roku, więc to może też nie wszystkim pasować w takich dużych ilościach. Może wtedy warto zastosować forsycję po prostu na rabatach, na przykład jakichś takich wyspach, niech sobie tam kwitnie. Będzie dużo żółtego, a potem znowu nic. Nie będzie ani ładnych listków na jesień, ani żadnych owocków, tak? Także jest za i przeciw, ale forsycje są bardzo piękne.
Czyli jako indywidualna, jako solowa roślina może być mało, ja tak powiem, przez cały rok nie będzie nam ozdobną rośliną.
Nie jest ozdobną cały rok i jest dużo innych roślin, które też są bardziej pożyteczne dla świata.
Pani Joanna pisze, posadziłam 5 lat temu aronię drzewkową na trawniku, ale coraz gorzej rośnie, ma mało liści, co robić? Aronia drzewkowa. Ja w tym roku posadziłem 2 za makulaturę. Ale
tak,
nie wiem właśnie, czy w dobrym miejscu to się okaże.
Dobrze, jest dużo różnych powodów, dlaczego coś może nie rosnąć, tak? To jest bardzo trudno powiedzieć bez, że tak powiem, zobaczenia
wizji lokalnych.
Ale na przykład ona rośnie w trawie. Jaka ta trawa jest wysoka? Czy ta trawa jest przycinana regularnie? Jeżeli ona jest przycinana albo wysoka, wszystko jedno. Czy dookoła tej aronii jest tak zwany placek, tak? Czyli miejsce, gdzie w ogóle nie ma trawy. Bo trawa ma strasznie silny system korzeniowy.
Jak duży powinien być ten placek koło aronii?
No ja myślę, że przynajmniej... No, z metr, tak, to powinno być. I ten placek powinien być takim super wypasem, tak, czyli miejscem, gdzie można do tej aronii dotrzeć przez nawożenie, przez ściółkowanie, przez spulchnianie tej ziemi przy dookoła pędu głównego nad korzeniem, bo niestety trawa strasznie dużo wyjada, wszystkie składniki pokarmowe wyje, wszystką wodę wypije, tak, to rośliny nie powinny mieć konkurencji. Jeżeli cokolwiek sadzimy w trawie, to na początku robimy placek, wbijamy sobie, prawda, po środku jakiś patyczek, przywiązujemy do niego sznureczek i dookoła drugi patyczek na drugim końcu, tak? Sobie rysujemy sobie koło, to, tą trawę, tą darń ściągamy bardzo, bardzo tak cieniutko, jak na cieniej się da szpadlem, odkładamy powiedzmy na kompostownik, to przekopujemy i tutaj w tym miejscu sadzimy, czy to są drzewa w sadzie, nowy sad, jak zakładamy, czy to są właśnie drzewa takie owocowe jak aronia, czy to są rododendrony, nie ma znaczenia, ale nigdy rośliny nie powinny rosnąć w trawie, tak? To jest przede wszystkim problem, ale może, nie wiem, może akurat u tej pani tak się nie jest, że rośnie w trawie, ale może na przykład jest w zacienionym miejscu, albo za dużo słońca, albo narażone na wiatry, bardzo ciężko jest powiedzieć, ale pamiętajmy jedno, jeżeli chodzi o rośliny, musimy zadbać o glebę. Jeżeli zadbamy o glebę, to potem ta roślina będzie na pewno pięknie rosła. Czyli niech pani się zastanowi, czy ta gleba ma dobrze, czy ona jest ma odpowiednio dużo humusa, czy jest wystarczająco mokra, czy ma składniki pokarmowe. Jeżeli zadbamy o glebę, to nie ma w ogóle co się martwić o rośliny.
Pan Tomasz Gdyni SMS-uje, no ja myślę, że ja bym zapraszał, a pan Tomasz pyta, jak zlikwidować maliny i jeżyny wyrastające od lasu. Ja bym zaprosił do leśne maliny do ogrodu.
Tak, ale leśne maliny to tak szczerze mówiąc, one nie są tak aż dobre, takie duże, jak
duże
te
nie
maliny,
są,
które
jak,
są.
Ale jak smaczne za no to tak? Są te leśne malutkie.
A no nie, nie, to jest problem. No jeżeli ma pan działkę, to musi pan ją po prostu ogrodzić, wykopać pewnie jakiś pod fundament. Jeżeli by pan na przykład miał siatkę, to by pan wykopał pewnie pod fundament, pod tą siatkę, więc one by pewnie nie przechodziły, bo one fizycznie muszą mieć jakąś zaporę, bo to są strasznie silne rośliny. No i to oczywiście nie masz szans na jakieś opryski, tak, bo to jest, nie mogę tego powiedzieć, bo nie zgadzam się z tym. Trzeba po prostu mechanicznie z tym walczyć, albo tak jak tutaj pan redaktor proponuje.
Albo się pogodzić.
Pogodzić się z tą naturą.
To jeszcze pytanie. Siostra kupiła mieszkanie z dużym ogrodem, wiadomo, ziemia tam ma więcej kamieni i raczej to piach po budowie, czarnoziem nawieziony. Trawa zasiada, podlewana, a trawa rośnie. Jakby chciała, nie mogła. Czy można coś zrobić, żeby trawa po terenie budowy była piękna?
Oczywiście, że tak, ale no nie wiem, ile tego czarnoziemia było nawiezione. Nie wiem, jak to tam było zrobione, bo to są bardzo duże problemy zazwyczaj właśnie w miejscach po budowie domów. Czy to jest domek jednorodzinny gdzieś tam, powiedzmy, na wsi, czy na obrzeżach miasta, czy to są te takie większe osiedla, to ta ziemia jest okropna, tam nikt o to nie dba i potem zostawia się klienta z takim okropnym właśnie jakimś kamieniołomem. No i potem trzeba przede wszystkim w tą ziemię wetknąć życie, tak? Bo taka ziemia na dole, bo to jest zazwyczaj... To są zazwyczaj ziemie, które są pod spodem czarnoziemu i to bardzo głęboko, bo to trzeba przecież równać teren, potem faktycznie piasek jest nawieziony, więc trzeba w tą ziemię wetchnąć życie. A życie przychodzi z życia, także nie wiem, ten czarnoziem jest bardzo dobrym pomysłem, ale na jak głęboko, co to jest za czarnoziem? Czy to nie jest jakiś sterylny czarnoziem? Bo musi być w tym życie. Ja bardzo często mam takie sytuacje, że wchodzę do ogrodu, w którym jest miejsce po budowie i wtedy przede wszystkim zabieram się za rozrzucenie życia, czyli na przykład obornika przekompostowanego. Najlepiej by było kompost, ale oczywiście tego kompostu trzeba mieć bardzo dużo, a to nie jest taka prosta sprawa, więc to raczej myślę, że to jest wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o tutaj panią, która do nas wysłała SMS-a, ale ja przede wszystkim bym może niech pani uderzy faktycznie w te mikroorganizmy efektywne, bo to jest życie. Poza tym zawsze można dosiać trawę. Nie wiem, czy to było dobrze siane, czy to było, może za dużo było podlewane. Wiecie państwo, to jest tak troszkę trudno powiedzieć, gdzie, w którym miejscu potknęliśmy się, ale przede wszystkim dajcie swojej ziemi, swojemu ogrodowi życia, więc tak jak mówię, jakiś humus, jakieś opryski mikroorganizmami, podlewanie gnojówką, samemu można bardzo łatwo wykonać
gnojówkę. Pani Katarzyna, jesteśmy absolutnie za życiem, a niestety to życie zmusza nas do tego, żeby w tej chwili kończyć, bo czas minął, ale zapraszamy pani Katarzyna Bellingham, strona internetowa naogrodowej.pl, mnóstwo SMS-ów z prośbą o to, żeby to nie była jedna audycja, więc mam nadzieję, że się uda jeszcze spotkać.
O, super, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.